Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Witam serdecznie słuchaczy naszej audycji w pierwszy poniedziałek maja. 20 sekund temu minęła 12:15, a 4 godziny temu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił, że w najbliższych dniach rozpocznie się budowa gazociągu zwanego Baltic Pipe, którym do Polski popłynie docelowo 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie z Norwegii przez Danię do Polski. Cała ta inwestycja jest szacowana na 1,5 miliarda do 1,7 milionów euro. Wiemy już od 30 kwietnia, bo to się rozstrzygnęło w Mediolanie, że wykonawcą będzie włoska spółka Saipem, a ta spółka dysponuje specjalnymi statkami do układania rurociągów na dnie morza. Ten rurociąg będzie pokryty betonem i będzie miał długość 275 km i 36 cali średnicy. Uruchomienie przesyłu gazu z szelfu norweskiego, gdzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma 29 koncesji na wydobywanie gazu, planowane jest w 2022 roku. Wtedy też wygaśnie kłopotliwy dla Polski kontrakt z Gazpromem, z którym było wiele ostatnio przebojów, i kontrakt ten, przypomnę, podpisany był przez Waldemara Pawlaka, polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzięki inwestycji Baltic Pipe zostanie wykonany kolejny krok na drodze, abyśmy uniezależnili nasz kraj i przy okazji Europę Środkowo-Wschodnią od dostaw gazu z Rosji. Pierwszym elementem, przypomnę, systemu dywersyfikacji dostaw gazu był zaprojektowany jeszcze podczas rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u terminal LNG w Świnoujściu, wykończony już za, które inwestycja została zakończona za rządów Prawa i Sprawiedliwości, i dziś ten terminal jest nadal rozbudowywany. W związku z tym wszystkim, co powiedziałem, pytamy o to, jak oceniamy obecne działania władz państwa zmierzające do uzyskania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tak brzmi dzisiejsze pytanie.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Wraz z Marcinem Kosińskim, realizującym dzisiejszą edycję otwartego mikrofonu, jesteśmy gotowi do działania i do odebrania pierwszego telefonu. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił jako pierwszy? Dzień dobry.
Dzień dobry, Sławomir. Panie redaktorze, ja rad jestem, że wreszcie zostanie dokonana ta dywersyfikacja. Nie ukrywam, że podchodzę też do tego troszkę nostalgicznie i sentymentalnie. Dlaczego? Ja co roku jeżdżę na pobrzeże rewalskie. W Trzęsaczu często bywam. Szedłem kilkakrotnie w marszu flagi w Niechorzu. Także te wszystkie kurorty nadmorskie znam bardzo doskonale i tak dalej. No i cieszę się jakby, że też miejscowość czy region, gdzie ja rokrocznie właśnie, jak o tym przewlekły też alergik i tak dalej, wypoczywam, znajdzie się na ustach całej Polski. Panie redaktorze, teraz polski rząd dokonuje czegoś, co wcześniej wydawałoby się być niemożliwe, prawda? Pamiętamy ten coroczny szantaż w styczniu, prawda, że Rosjanie nam zakręcą kurek z gazem, prawda?
No tak, bywało.
Bywało, zwłaszcza było to dla nas niebezpieczne pod względem strategicznym, jeśli były srogie zimy, były właśnie potężne mrozy i tak dalej, i tak dalej. Z każdym rozpoczęciem nowego roku brzmiało to właśnie bardzo niebezpiecznie, tak? Z kolei też być może już niedługo, jak nastąpi przekop Mierzei Wiślanej, również uniezależnimy się od wód morskich, też obwodu kaliningradzkiego i tak dalej.
No tak.
Więc ja po prostu całym sercem jestem za tymi inicjatywami, tak, nie wiem, odzyskujemy polskie banki, uratowaliśmy lot, prawda, ba, polski przewoźnik lotniczy nawet przejął niemieckiego giganta i tak dalej.
No ale z tej transakcji się wycofaliśmy, bo ona się teraz nie opłaca. Ceny tak spadły, że nie warto było płacić tych cen wynegocjowanych.
Aha, rozumiem, to o tym nie wiedziałem. Także panie redaktorze, no my jako Polacy, jako naród po prostu trwajmy w tej pandemii, wzajemnie się wspierajmy, no i takie właśnie inicjatywy gospodarcze polskiego rządu wspierajmy.
Dziękuję panu bardzo i śpieszymy odebrać kolejny telefon. Halo, halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zygmunt z Babimostu. Panie redaktorze, mnie się wydaje, że takie sprawy, bo oglądałem to wystąpienie prezydenta, to należą do premiera, do rządu polskiego. A to wszystko, co pan Buda teraz mówi, to jest wszystko przed wyborami. Kampania wyborcza.
No pewnie tak jest, ale co w tym złego, że prezydent ogłasza dobrą wiadomość?
Tak, ale jeszcze się nic nie zaczęło, nic nie ruszyło, a już się o tym mówi.
No zazwyczaj tak jest, że zanim się zacznie, to się o tym mówi.
Tak, no ja myślę, to jest wszystko przed wyborami robione, kampania wyborcza, a ludzie tak na wybory nie pójdą i tak. Mam tyle do powiedzenia, dziękuję.
Dobrze, bardzo dziękuję. Odnotowałem z uwagą pana głos. Oczywiście takie rzeczy się dzieją zawsze. Dzieją się także podczas kampanii wyborczych, ale wiadomość jest świeża i prezydent uznał, że taką dobrą wiadomością należy się z nami wszystkimi podzielić. Podobnie robił Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, ogłaszając przystąpienie Polski do Unii tuż przed podpisaniem umowy akcesyjnej, a więc to jest norma w polityce, a nie wyjątek. I odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Ryszyk się kłania.
Dzień dobry.
A dla mnie doktor Duda znowu pokazał, jak jesteśmy podli, po prostu podli. Panie redaktorze, historia sprzed roku. Jak żeśmy krzyczeli na budowę Nord Stream 2. Pamięta pan tą historię?
Ale jaką historię sprzed roku? Z Nord Streamu był już niezadowolony nawet Radek Sikorski, który nazwał to paktem Ribbentrop-Mołotow, więc mnie pamięć dopisuje.
Jak się nasz rząd cieszył, że niby Amerykanie z tego zaszantażowali firmy budujące Nord Stream 2, że nie będą mieli do Ameryki wstępu, ani amerykańskiego.
Ja nie przypominam sobie, żeby się nasz rząd z tego cieszył. Widocznie pan ma inną pamięć.
I udajemy, że jest normalnie.
To znaczy jak?
Że no, po prostu interniczny jest interes ekonomiczny Polski, bo skoro gaz zachodni jest o 26% droższy od gazu rosyjskiego...
No ja to zaraz sprostuję. Proszę, no, proszę. Proszę, ja panu przedłużę. Bo trochę nieprawdziwych informacji pan podaje. Nie chcę teraz panu przeszkadzać. Jak pan skończy, to ja sprostuję.
Dlaczego Francuzi i Niemcy wolą kupować od Rosjan gaz, a nie tego, nie na przykład z Ameryki sprowadzać? Umowa z Pawlakowa, nazwijmy to tak, na dostawy gazu. Gdyby się okazało, że gaz byłby znacznie droższy, bo tu już nie mogła się sytuacja dostarcza w świecie potoczyć, byśmy dzisiaj dziękowali Pawlakowi, że załatwił nam wieloletnie dostawy gazu po niższych cenach. To były ceny stałe. A że akurat się sytuacja gospodarcza odwróciła, no to możemy mówić, żeśmy na tym stracili. Jeżeliśmy w ogóle stracili, bo to też takie dyskusyjna sprawa jest. Wracając do tego gazociągu. Ja uważam, że dobra jest dywersyfikacja, ale my Rosjanom na przykład nie zaszkodzimy, bo oni już tam mają z Kazachstanem, z Chinami, pół roku temu podpisali, otworzyli ogromne rurociągi i oni swoje zarobią, na więcej zarobią niż na nas, nie będą patrzyli, kto na nich pluje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, przedłużyłem panu wypowiedź, a teraz winienem kilka sprostowań, ponieważ nasz radiosłuchacz podał kilka nieprawdziwych informacji dotyczących między innymi cen amerykańskiego gazu LNG. To oczywiście jest taka wersja prorosyjskich źródeł w Polsce i rosyjskich pism typu Sputnik, które podają, że ten gaz jest droższy, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Amerykański gaz LNG jest średnio tańszy od o około 20-30% w zależności od wahań cen od tak zwanego jamalskiego gazu z Rosji. I to warto wiedzieć i warto już nie upowszechniać takich tez propagandy rosyjskiej i wspierających ją polskich niektórych nielicznych ośrodków. A my wracamy do kwestii Baltic Pipe i podpisanej umowy i kontraktu z włoską firmą Saipem. Halo, halo, jesteśmy na antenie.
Kłaniam się serdecznie, Julian Zagania. Panie redaktorze, jest taka sytuacja. Gaz z Rosji płynął przez Polskę do Niemiec. Jeżeli by został zakręcony, to on do Polski płynął, a Niemcy byli dalej odbiorcą. Jedna sprawa. Druga sprawa. Kupowaliśmy gaz w Kuwejcie bardzo drogi. W zeszłym tygodniu zostało podane w komunikacie. I kupujemy ze Stanów Zjednoczonych gaz. Nikt nie podał, ile on kosztuje, proszę pana.
Przed chwilą podałem, że jest 20-30% tańszy od rosyjskiego, od jamalskiego.
20-30% tańszy w Świnoujściu czy w Stanach Zjednoczonych?
My go kupujemy po cenach 20-30% tańszych, oczywiście pana, cena zakupu w Stanach.
My kupujemy gaz w Stanach.
Tak.
Ale jeszcze trzeba go do Polski dostarczyć.
No to jest oczywiste,
sprawa,
że za darmo ten gaz nie jest dostarczany.
To my płacimy za ten dosył, płacimy za to, za przewiezienie. Następna sprawa, proszę pana. Jeżeli ktokolwiek uważa na przykład, że kraje zachodnie zrobią normalnie ciągnąc jamalski gaz tysiące kilometrów, a mając pod nosem norweski gaz, to się okazuje, albo tego gazu za dużo nie ma, albo jest tak drogi, że opłaci się budować gazociąg z Rosji i ciągnąć go do Niemiec czy do Francji.
To jest łatwe do wyjaśnienia.
A jeszcze jedna sprawa, proszę pana. Za premiera Buzka był normalnie gaz, który cofnął później premier Wier, dlatego że Czesi, Słowacy i kraje południowe nie chciały od nas tego gazu brać po prostu. I niestety, no tak wychodzi na to, że się kupuje tam, gdzie jest taniej. O, i Niemcy na przykład nie patrzą na sankcje, cuda nie widać, handlują z Rosją, a ten gaz mógł płynąć dalej przez Polskę, tylko pan prezydent, premier Buzek się, jak to mówią, zaciął i nie chciał. I byśmy normalnie oprócz tego, że mieli pieniążki za gaz...
Przedłużyłem panu wypowiedź.
Tak, proszę.
I teraz jestem winien kolejne sprostowania. Trochę się dziwię, że nasz radiosłuchacz nie słyszał o tym, że Niemcy kupują gaz z Rosji po innych cenach, po dużo niższych cenach niż my Polacy. Być może rzeczywiście warto było zrobić dzisiaj tą audycję, abyśmy wyjaśnili trochę mitów, które narosły wokół handlu gazem. Poza tym my mamy spore problemy z gazem rosyjskim, począwszy od jego zasiarczenia, również po to, że Gazprom stosuje ceny monopolistyczne i PGNiG wszedł, czyli Polska także, w kilka poważnych sporów z Rosją, wygrywając w arbitrażu sądowym. Natomiast Rosja nadal wystawia faktury według starej, niekorzystnej formuły cenowej, która została przez sądy międzynarodowe zweryfikowana. I taka jest prawda między innymi o gazie jamalskim i o tym, jak to Rosja traktuje ten gaz do wywierania nacisków na Polskę. I odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Witam.
Panie redaktorze, no największym podłym człowiekiem i największym jednym z kłamców to jest właśnie pan Rysan Radachowa.
No tam... ale unikajmy tak, już ad personam, dobrze? Niech pan przejdzie do rzeczy.
Panie, pierwszy raz taki coś mówi. On za dużo, wie pan, ogląda, słucha TV.
Panie Marianie.
I jest zwolennikiem Putina.
Panie Marianie. Ja prostuję od razu nieprawdziwe informacje i teraz proszę przejść do rzeczy.
Bardzo dziękuję, ale nie całkiem. Nie całkiem. I panie redaktorze, ja przypomnę. Gazprom nie chciał słyszeć o obniżce cen. Nie chciał nawet po wyroku Międzynarodowego Sądu Trybunału nie chciał obniżyć. Dopiero jak Polska powiedziała, że będzie tu na wodach terytorialnych Polski i tego będzie problem z drugą nitką, Nord Stream, to dopiero łaskawie zgodzili się, obniżysz od 2014 roku te stawki. Ponad 2-3 miliardy złotych będziemy mieć. I ja przypomnę panu Ryszardowi, zwolennikom opozycji, że to nie kto inny, tylko pan były premier Pawlak podpisał na 30 parę lat kontrakt, bardzo nie, właśnie jak pan redaktor zaznaczył, z Rosją. 2-3 razy droższy niż Niemcy, Francuzi mają. I dlatego Francja i Niemcy kupują ten gaz z Rosji, bo im się to opłaca po prostu. I ten, tak jak panie redaktor zaznaczył, ten gaz z Rosji jest bardzo zasiarczony. Bardzo. Ostatnio były problemy, prawda, z zasiarczeniem
tak,
jego.
Tak, to była znana sprawa.
I tak dalej. I przypomnę wszystkim, że po świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński podpisał z Norwegami na dostawę gazu. I co zrobił? A co zrobili wcześniej? Zwolenniczy były kacyk PZPR-owski. Dzisiaj tak się mądrze.
Przedłużyłem panu, dziękuję już. Dziękuję bardzo za telefon. Będziemy odbierać kolejne połączenia. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Ten pan przed chwilą jest fajny, ja go bardzo lubię i on trochę ubarwia te audycje, coś nowego wprowadza, ale ja tak powiem szczerze, o co my mamy pretensje do Rosji i do Gazpromu? Przecież to z Gazpromem umowy podpisał rząd polski. Na
no właśnie, pan Waldemar Pawlak, wicepremier tego rządu.
No nie wiem kto, no może, no, ale rząd polski.
To prawda.
Mówmy o tym, że to rząd polski, nie mówmy taki owaki. I
warto też pamiętać szczerze, jednak, kto takie umowy podpisywał.
No, nie, no to dobrze, nie słusznie, no ale nie kto, tylko rząd polski. Teraz mówimy, że jest Sejm polski, jest prezydent polski, także wtedy był też rząd i był prezydent. I panie redaktorze, nie zgodzę się z panem, że gaz z USA jest tańszy o 20-30%.
No takie są fakty. Proszę się nie zgadzać, ale takie są fakty.
Nie fakty. Gaz w USA.
To są fakty.
W USA taki jest cena gazu, a trzeba go skropić, przetransportować do Polski kawał drogi. Trzeba go znowu tu przerzucić, rozprężyć.
Proszę sobie przeczytać wywiad z prezesem, z byłym prezesem, prezesem Woźniakiem z PGNiG-u i wtedy no, uzyska pan odpowiednią wiedzę.
Pan Woźniak mówi tak, jak mu każą, albo jak mu pasuje.
A pan dysponuje dojściami
proszę
do źródeł,
pana,
tak?
Pan mi nie powie, ja nie jestem dzieckiem w piaskownicy, bym bardzo prosił.
Ja też proszę
jak
pana,
może
także
być gaz,
także
trzeba tysiące kilometrów transportować. No,
oczywiście, że jest tańszy i proszę wejść na oficjalne strony PGNiG-u i taką informację znaleźć. No nie pozwolę na upowszechnianie nieprawdziwych...
Pan ma tylko od pana Woźniaka
to, czyli u źródeł.
A ja mam od pana Kowalskiego.
U źródeł, proszę pana, no i tutaj, proszę pana, i tutaj się nie porozumiemy w tej kwestii.
Nie chcę przedłużać audycji, bo nie widzę, nie ma sensu. No, do usłyszenia i dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Moim obowiązkiem jest prostowanie nieprawdziwych informacji i warto jednak docierać do źródeł i warto jest mówić prawdę. Odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Krzysztof z tej strony. No ja chciałem właśnie zapytać, jaki kraj na świecie jest najtańszym dostawcą gazu?
Nie wiem, jaki kraj jest najtańszym dostawcą gazu, bo w tej chwili mamy takie obniżki cen ropy i gazu, że to, co przeczytaliśmy ostatnio, już jest nieaktualne.
Tak, przez ostatnie lata to Rosja dostarczała ten gaz najtaniej, ale dostarczała ją takim krajom tanio jak Niemcy czy na przykład Węgry.
Dokładnie.
To, że Polska nie potrafiła tych cen. Pan porównuje do tych wysokich polskich cen, gdzie Polska kupowała gaz najdrożej w Europie.
To prawda.
Natomiast rzeczywiście ten gaz przywożony tankowcami jest bardzo drogi, bo dochodzą te koszty transportu i firmy nie chcą kupować tego gazu skroplonego z terminalu.
A skąd ma pan taką informację, że firmy nie chcą?
No, to jest powszechna informacja, która...
Nie, to nie jest powszechna informacja. Proszę mi podać źródło tej informacji.
Druga rzecz jest taka, że jak właśnie pan mówi o prezydencie, który przedstawia dokonania, powiedzmy, rządu, jeśli idzie o o budowę tego nowego gazociągu, no to właśnie mam przed oczami tego wielkiego Antonowa, gdzie wszyscy musieli robić propagandę i fotografować się na jego tle, gdzie można było na przykład te produkty z Chin przywieźć o wiele taniej zwykłymi samolotami, czy nawet samolotami.
To też kolejna nieprawda.
No, no pan zawsze poda tak te statystyki, żeby to...
Nie, wyglądało. Nie, po prostu ja nie wiem, niech pan poda źródło tej swojej informacji.
Pana, gdyby ten Antonow był najtańszym środkiem transportu, byłby maksymalnie wykorzystywany, a on jest wykorzystywany tylko do przewożenia towarów, które nie są w stanie przewieźć inne samoloty. Maseczki się zmieszczą do każdego samolotu i przywiezie je.
No ale Niemcy też tego samego Antonowa wynajęli i pani minister obrony Annette Kramp-Karrenbauer też się fotografowała na tle tego Antonowa, więc o co panu chodzi?
No dobrze, to zdał pan egzamin, bardzo dobrze pan broni. Jest pan dobrym rzecznikiem rządu.
Nie, ja po prostu dużo czytam i opieram swoją wiedzę na faktach. Czy chciałby pan coś jeszcze dodać? Pan się wyłączył. Odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie redaktorze, a propos amerykańskiego gazu. Na rynku amerykańskim 1000 metrów gazu kosztuje 66 dolarów. Dla informacji dla radiosłuchaczy.
Proszę dalej.
Mogę być rzecznikiem rządu. No. Antonow przywiózł 80 czy 100 ton towaru, ale to był towar przestrzenny. Trzeba było ileś tych naszych Beningów, żeby to przywieźć, ten towar zwieźć, no prosto.
Dokładnie, dokładnie.
Nie ważą tony.
Tak jest.
No a jaki problem jest z tym gazociągiem? To specjaliści są wszyscy?
No tak słyszę, że mamy wysyp ekspertów od gazu.
Ja nie jestem gazownikiem ani tym, ale no jeżeli ktoś chce też w tym kraju zrobić, żeby być uzależnionym od dostaw gazu, no to będziemy... Musieliśmy wybudować suszarkę gazu na rurociągu gazowym, bo nam ruski wodę pchał. No czy te ludzie nic nie czytają, nic nie rozumieją? Czy to taka zakamuflowana opcja rosyjska?
Proszę kontynuować. Ja nie będę udzielał odpowiedzi na te pytania, oczywiście. Sam jestem zaskoczony taką niewiedzą.
No, wszyscy zabierają głos, a nic nie mają do powiedzenia. Tylko szczekać, bo karawana idzie dalej. Dzięki, panie dyrektorze. Miłego dnia.
Dziękuję. Miłego dnia. Odbierzemy kolejny telefon, a przypomnę, że dzisiaj pytamy w naszej audycji o to, jak oceniamy obecne działania władz państwa do uzyskania bezpieczeństwa energetycznego, bowiem mówimy o bezpieczeństwie energetycznym państwa przez całe dziesięciolecia uzależnionym od dostaw gazu z jednego kierunku. Halo, halo.
Moje uszanowanie, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Popieram poprzedniego słuchacza i popieram pana. Przylot Antonowa do Polski z przywozem maseczek to była bardzo dobra cenowa opcja i tu nie było żadnej propagandy, nie było żadnego przepłacania. Naprawdę to było najlepszy cenowo z transportów, jaki mogliśmy sobie zrealizować. Dodam tylko, że żaden z innych krajów, który skorzystał z usług Antonowa, czyli Francja czy Niemcy, nie zapłacili dużo większą cenę niż my. Tak,
tak
więc ta sprawa jest zamknięta i niech nikt więcej nie próbuje tego podkopywać. Co do ceny gazu. Poprzedni słuchacz miał świętą rację. Tak to dokładnie z gazem bywa. Tak dokładnie było z tym pompowaniem wody do gazu. Były takie historie. Moim zdaniem najtańszy gaz, jaki jest dostępny, to jest gaz polski, nasz tutaj, lokalny, z ziemi lubuskiej.
To prawda.
Tego gazu jest sporo. Może nie wszyscy wiedzą, ale elektrociepłownia w Gorzowie, elektrociepłownia w Zielonej Górze, obie są zasilane miejscowym gazem. No dokładnie Zielonogórska jest zasilana gazem z Wielkopolski, bo to jest gdzieś tam spod Kościana ciągnięte. No ale to jest właśnie najlepsza opcja. I nie ma czegoś takiego, że gaz przywieziony z Ameryki jest droższy od gazu ruskiego, że firmy nie chcą kupować tego gazu. No ja nie wiem, co tym ludziom się w głowie rodzi, jak można tworzyć takie fantastyczne historie. To jest jakieś szaleństwo. Popieram działania rządu, dywersyfikacja jest bardzo dobra, im więcej źródeł, tym lepiej. I to niekoniecznie chodzi o to, że gaz rosyjski jest najbliżej. Chodzi o to, że jeżeli my mamy gaz z innego źródła, możemy negocjować z Rosją z całkiem innego punktu.
Dokładnie.
Niż gdybyśmy byli tylko i wyłącznie uzależnieni od Rosji. To jest tak proste, to jest dziecinnie proste. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to jest chyba prowokatorem albo, za przeproszeniem, idiotą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Odbierzemy kolejny telefon. Za chwileczkę zapewne zerwało nam się połączenie, ale widzę, że już je mamy. Dzień dobry, halo, halo.
Halo. Chciałem chciałem tu powiedzieć, bo słucham tą audycję już od wielu lat, ale pana redaktora nie da się słuchać. Pan jest ekspertem w każdej dziedzinie. Pan z góry traktuje ludzi, którzy mają inny pogląd od pana.
Nie zgadzam się z panem.
Pan poucza. No właśnie, no pan się z nikim nie zgadza, kto ma inny pogląd. Pan wszystkich poucza. A ja znam troszkę pańskich życiorys i pan jest dla mnie specjalistą od niczego. Pan się ma zawiedzić.
Dobrze.
Historyka.
Bardzo panu dziękuję, bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Nie, to nie jest rozmowa dzisiaj, audycja o mnie. I takie odreagowanie pod adresem mojej osoby nie ma najmniejszego sensu, nie robi na mnie wrażenia. Natomiast raz jeszcze podkreślam, prostuję niesprawdzone informacje, a do każdej audycji przygotowuję się specjalnie. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry.
Zbigniew z tej strony. Popieram poprzednika, nie tego, co przedtem, teraz był tylko poprzednika. Oczywiście w pełni się z nim zgadzam, że trzeba mieć kilka tych źródeł z gazu na przykład, czy tam ropy. To można sobie regulować albo ustawiać tych dostawców chyba, nie?
No, zawsze jest mieć lepiej, jak mamy wybór. To chyba jest logiczne.
Kilka sznurków to można jakoś pociągać inaczej, a kiedy tylko to co?
Bardzo proszę. Jak pan ocenia tą dywersyfikację? To, że będziemy kupować, czy już kupujemy gaz z różnych źródeł, a przybędzie nam jeszcze gaz norweski?
No ja bardzo dobrze oceniam, a że prezydent to mówi, to przeszkadza. Ważne, że to jest dobre dla Polski, bo się liczy. A nie tam, że komuś się nie podoba, że to prezydent, bo kampania wyborcza. I to dużo powiedział i wybiorę pana prezydenta Dudę na kadencję następną i już. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, nie wykorzystał pan czasu, ale widocznie niektórzy nasi słuchacze bardzo szybko lubią przekazać sedno sprawy. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Kazimierz z Międzyrzecza.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, każde państwo ma swoje strategiczne interesy i strategicznym interesem Polski jest, aby surowce energetyczne i inne surowce niezbędne do funkcjonowania polskiej gospodarki, a których my nie mamy tutaj dostatecznie dużo, to jest właśnie ta strategiczne myślenie. I musimy zapewnić naszemu przemysłowi i naszym obywatelom takie źródła energii, które funkcjonują. Chodzi mi w tej chwili o gaz, na przykład o ropę. I powiem tylko tak, że kiedy SLD rządziło razem też z PSL-em, bo PSL cały czas przy władzy przecież on cały czas wszystko negocjował, tylko że przedtem był z ramienia, był pan Pchol, tylko jak on miał na imię? Michał Pchol? Nie wiem.
Tak, kojarzę.
Marek chyba Pchol.
Też już nie pamiętam, mówiąc szczerze.
No, przecież, proszę pana, przecież oni zrezygnowali, bo już była też umowa podpisana z Norwegami, oni zrezygnowali z tych źródeł dywersyfikacji.
To było za rządów Leszka Millera akurat.
Tak, pana Millera, czerwonego buraka, człowieka zdrajcę.
Jednak bardzo bym prosił, żeby nas nie ponosiło.
Był czerwony człowiek, który pierw interesy robił z Moskwą i wrócił do tych interesów. Bo pozbawiając Polskę innych źródeł dostaw, wpadł z powrotem w swoje dawne towarzyszcze układy. I z tego mieli profity. No i nie ma co dużo się oszukiwać. Przecież ja nie wiem, przypomina sobie pan redaktor, że przecież tą umowę, którą podpisał pan Pawlak, to przecież zanegował ją kto? Unia Europejska. Unia Europejska, która wystąpiła w tym przypadku, jest to jedyny mój znany mi przykład, gdzie Unia Europejska w obronie Polski wystąpiła i unieważniła tą umowę. To miało być na 37 lat. Do 2037 chyba roku.
No tak, ona miała być dużo dłuższa niż ta.
Jest to przykład. Mhm. I co się stało? Od tego czasu pan Pawlak jest w niebycie. Nie ma tego człowieka. Ale przecież ja uważam, że tacy ludzie powinni odpowiadać jednak. Bo oni narazili nasz kraj na to, że my płaciliśmy takie duże ceny.
Dziękuję panu. Prawdopodobnie limit czasu wyczerpaliśmy. Ja nie usłyszałem dzwonka. Poproszę o włączenie go. Będziemy mogli być bardziej precyzyjni. I odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, no już niestety żyjemy w takich czasach, że można posługiwać się nieprawdą, dzwoniąc czy to udostępniając różnego rodzaju posty w internecie, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, no tylko dlatego, że jest to po prostu, nie wiem, wygodne politycznie.
No takie czasy nastały.
No niestety takie czasy, panie redaktorze. Ja tak obserwuję, to widzę, że z nienawiści do PiS-u to ludzie tracą zdrowy rozsądek, tak mi się wydaje, nie wiem, bo coś się dzieje, to jest coś niesamowitego. Nawet gdyby była taka sytuacja bardzo korzystna dla nas wszystkich, tak? Ja już nie mówię politycznie dla pewnej grupy politycznej, tak? Dla partii, tylko dla nas, dla zwykłych Polaków, w tym przypadku dla odbiorców gazu, to i tak pewnie ludzie to zanegują, tylko dlatego, że tą umowę podpisał, załóżmy, PiS-owski rząd.
A pomijając już ten wątek PiS-owskiego rządu, jak pan ocenia samą ideę dywersyfikacji? Czy to jest dobry pomysł? Bo przecież pamiętajmy, że zaczął to kiedyś, dawno temu, rząd Platformy Obywatelskiej, budując czy też dając ideę tego terminala LNG w Świnoujściu.
No tutaj, panie redaktorze, nie chciałbym wchodzić w polemikę z panem redaktorem, czy może...
Nie, bardzo, bardzo proszę, jeżeli pan opiera to wszystko na faktach, to ja chętnie dam się przekonać.
Ja się mogę mylić, ale z tego co wiem, to gdzieś tam była inicjatywa też prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Z całą pewnością tak było również.
Ja nie przeczę, że rząd Platformy Obywatelskiej też miał podjął jakieś działania. Trzeba zacząć też od tego, że nasza polityka, jeżeli chodzi, znaczy polityka Rosji wobec Polski wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby niestety towarzysz Leszek Mirel nie zażegnał budowy tego gazociągu norweskiego na początku lat 2000, tak? Kiedy SLD przejęło rządy, wtedy ten plan upadł, tak? Nie wiedzieć czemu, chociaż można się domyślać dlaczego. I wtedy ta polityka mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. A jeżeli się pan pyta o różne źródła, no oczywiście, no to jak jeden ze słuchaczy powiedział, no wtedy my możemy sobie wtedy negocjować, tak? To jest proste. No jeżeli mamy w danej miejscowości jeden sklep, no to sklep sobie może ustalać ceny, jakie chce. Jeżeli w tej samej miejscowości mamy kilka sklepów, wtedy to już zupełnie inaczej wygląda. Także to jest sprawa zupełnie prosta, aczkolwiek to też nie jest tylko i wyłącznie sprawa źródeł energii, bo wiemy, że teraz niestety polityka, geopolityka się odbywa na takich zasadach, że to są po prostu źródła nacisku i bardzo dobrze, że będziemy mieć energię z różnych źródeł. Aczkolwiek uważam, że powinniśmy też na tyle, ile my możemy, ile jesteśmy w stanie wygenerować własne środki, też powinniśmy tutaj nacisk kłaść na generowanie własnych środków.
Bardzo panu dziękuję za opinię, za klarowną opinię. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Na wstępie podziękuję panu Kazimierzowi z Międzyrzecza, że zneutralizował infantylizm kilku osób dzwoniących w tej sprawie do radia. A ja będę mówił w ten sposób. Chwała i dziękczynienie za wyzwolenie się z opętania przez Związek Radziecki, a obecnie Rosję. Nowy rurociąg rozwiąże polskie i nie tylko polskie problemy zaopatrzenia w gaz. Ciekawe, kiedy Polacy, czyli my, zwrócimy się do PSL-u i do pana Pawlaka o zwrot nadpłaty przez wiele lat. Umowa na 37 lat i darowanie ogromnej kwoty za przesył Rosjanom, to są nasze pieniądze, które powinny być tam zwrócone, bo myśmy za to płacili. Europa za gaz płaciła średnio 40% mniej jak Polacy. To dla tych, co mówili inaczej. Gaz z Norwegii miał być już ponad 20 lat wstecz, ale zablokował go pan premier Miller i pan Marek Pol, dobrze, pan Marek Pol, ale przedtem nim został ministrem, był dyrektorem Polmozbytu w Antoninku. To też ciekawostka, o której na pewno wielu ludzi nie wie. Aktualnie rurociąg, nazywajmy go duński, jest realizowany od 2 lat. Nic nie robi się od ręki, a sama dokumentacja i umowy międzynarodowe trwają latami, więc zarzucanie, że idzie to powoli, to niech ktoś to zrobi szybciej. To nie wychowanie krowy i zrobienie z niej mięsa na besztyki. A zarzucanie panu prezydentowi ogłoszenia sprawy to błąd. A ze względu na powagę głowy państwa idzie nam to bardzo dobrze. Nie tylko pan Woźniak, i tu ważne, ale i pan Naimski, jak i statystyki mówią o tym, że my teraz Polacy będziemy za gaz płacili dużo, dużo mniej. I ostatnie zdanie z Antonowem to zupełna głupota wielu słuchaczy. My zapłaciliśmy 50% mniej jak Niemcy i bardzo dobrze, że zapłaciliśmy Ukrainie, a nie komu innemu. Dziękuję, pozdrawiam, a wszystkim wszystkim innym życzę, żeby się dokształcili w wiedzę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Roman z Zielonej Góry.
Dzień dobry.
Pytanie z świetnie zastawioną pułapką i pan redaktor stoi na straży, żeby było dobrze, więc ja wykorzystując środę, gdzie obiecałem, że będę mówił dobrze o PiS-ie, to mówię to, co powtarzał przed chwilą ten pan, który recytował. No znakomita sprawa, cudowna. Wszystkie poprzednie rządy to były rządy idiotów, które nie potrafiły zadbać o bezpieczeństwo kraju. Chciały tylko kraść i oszukiwać normalnie. A Pawlak to był taki dureń, że wziął i podpisał najtańszy gaz na świecie, ale jest teraz ścigany przez to, że podpisał to z Rosjanami. To, że my ten gaz używamy przez 50 lat i on funkcjonuje w naszym społeczeństwie, to nieprawda. Ten gaz jest zasiarczony, a generalnie to zazwyczaj szła woda, a nie gaz przez ten rurociąg. I teraz, nie patrząc na ceny, sprowadziliśmy ze Stanów Zjednoczonych cały jeden kontener gazu, który zasili wszystkie fabryki w Polsce, wszystkie domy i starczy nam powietrzne czasy. Mówię, recytuję tak jak ten pan przed chwilą. A rząd to jest taki rząd, że ja nie będę spał przez 3 noce. Postawimy sobie ołtarzyk i będziemy się modlić do naszego najlepszego pana prezydenta, który jest najlepszy. A reszta, ten Tusk i ci wszyscy inni, to był kosmos taki, że normalnie nie mogę na nich patrzeć i będę im życzył jak najgorzej. Dobrze wyszło? Nie przerwał mi ani razu pan, panie redaktorze.
Świetnie, panie Romanie. Jak się nie ma argumentów, to zostaje już tylko sarkazm.
No bo jakbym powiedział coś innego, to pan by stał na straży i pan by kłamał i pilnował, żeby
było inaczej. Wystarczy, że podałby pan trochę faktów i już byłoby dobrze.
Pana źródła są jedyne, nie?
Te źródła są powszechnie sprawdzalne. Dziękuję panu.
Naprawdę wszyscy wierzcie tylko panu redaktorowi. Tylko
panie Romanie, wypadł pan świetnie, najbardziej sarkastyczna opinia, jaką ostatnio słyszałem, ale szkoda, że nie poparta jakimkolwiek argumentem. I odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry, Leszek z Gorzowa.
Dzień dobry.
Wie pan co, powiem panu, że no dobrze, w porządku, to jest dobre posunięcie. Tylko nie wiadomo, ile ten gaz tak samo będzie kosztował i czy ten rurociąg, w ogóle budowa tego rurociągu dojdzie do skutku, bo jeżeli to my kiedyś blokowaliśmy ten Nord Stream, bo to przez Bałtyk idzie, tak? Dobrze mówię?
Tak.
No właśnie, jeżeli my...
Częściowo Polski, przez Bałtyk, bo w dużej mierze idzie też przez terytorium Danii.
Tak, ale przez Bałtyk tak samo tutaj można powiedzieć, że no nie wiadomo jak zareagują Rosjanie, jak zareagują właściciele Nord Streamu, czy my będziemy mogli po prostu tak samo przejść przez ten...
To są wody międzynarodowe i tutaj Gazprom nie ma wiele do powiedzenia.
Też nie wiadomo, czy nie będzie jakiejś blokady ze strony właśnie Gazpromu. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to taka się troszeczkę wyklarowała troszeczkę taka pyskówka, nie? I powiem panu tak, że nie ma co się dziwić ludziom, którzy po prostu przez 30 lat każdego jednego rządu po komunie mówili, że tamten rząd, i każdy jeden rząd, który był, nie, to mówił, tamten rząd jest radziecki, tamten rząd jest B, nasz jest wspaniały, nie, i w sumie nic nie było robione. I nie ma co się dziwić ludziom, że są tak troszeczkę poirytowani. Uważam, że my, Polacy, bo w ogóle za dużo myślimy o polityce. Powinniśmy myśleć o ludziach i o sobie. A politykę zostawić na trzeci, czwarty, nawet piąty tor. To nas nie powinno w ogóle interesować, a to politycy i częściowo nawet radio i telewizja powoduje to, że my o tym cały czas myślimy. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również i odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie Adamie. Towarzysz Adam Gorzowa również. Chciałem powiedzieć, że uniezależnianie się od Rosji to jest nasza podstawowa sprawa, ponieważ Rosja jest zaborcza i nieuczciwa. Mieliśmy to przykłady w Układzie Warszawskim, gdzie dosłownie rządy burżuazyjne nas wykorzystywały, jak do suchej nitki nas wykręcały i wmawiano przez tyle lat, że Związek Radziecki nam pomaga i dzięki niemu żeśmy wygrali II wojnę światową. A tak nie jest i to jest tak jak z klubem sportowym. Jeżeli ma 12 małych sponsorów i jedno ogniwo odpada, on nadal się utrzymuje, szuka następnego ogniwa. Jeżeli ma jednego tylko i wyłącznie bardzo dużego sponsora, i jedno ogniwo odpada, klub się urywa, tak? Nie ma klubu. No i tak samo z naszym państwem. Myślę, że rząd wie, co to jest interes narodowy i trzeba mu zaufać. A dane i fakty mówią jednak za tym rządem, tak? No i to bym miał na tyle, no. Mhm. Ja już nie chcę, żeby nas Związek Radziecki więcej wykorzystywał, bo tam jeszcze praktycznie, można powiedzieć, no, te siły rządzą takie bardzo ZSSR. Tam się praktycznie nie zmienia, tam Stara Gwardia rządzi i trzeba się od nich odcinać. No dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No ja powiem tak, że tu też trzeba pamiętać o tym, jaką rolę Rosja odgrywa tutaj na świecie. I Rosja nigdy nie wyparła się swoich imperialistycznych zapędów. I tak jak było za czasów komuny, jak był Związek Radziecki, parli tutaj na zachód, żeby po prostu przejąć i tamte kraje. Tak i dalej taką politykę prowadzą. I między innymi tutaj zarabiają pieniądze na sprzedaży gazu, a dużo tych pieniędzy jest przeznaczane właśnie na opłacanie różnych swoich polityków w danym kraju. Czyli oni ingerują w politykę poszczególnych państw zachodnich. I to jest ogromne pieniądze na to przeznaczają. Że tam mają po prostu kupionych swoich ludzi i oni po prostu taką politykę w danym kraju prowadzą, żeby po prostu to było korzystne dla Rosji w przyszłości, mhm. żeby po prostu można było przejąć ten kraj. Także to jest istotne, ważne też i to trzeba mieć na uwadze. Także gaz, jak będziemy mieli teraz w Norwegii, to jest to pozytywne. Im więcej gazu będzie, to tym lepiej, bo teraz na przykład tam jest elektrownia Dolna Odra i ona jest opalana na węgiel. I teraz jest przerabiana i ona będzie na gaz. I już tego smogu nie będzie. Nie? I się prawdopodobnie ten gaz jeszcze wykorzysta do innych takich elektrowni, gdzie się wykorzysta to zamiast węgla, będzie się wykorzystywać gaz i będzie po prostu to dobre dla nas wszystkich. Bo najgorsze właśnie jest to ten smog, nie? Z tego węgla. Dwutlenek węgla to tam jest, wiadomo, nie szkodzi.
No gaz to także ta tak zwana czysta energia. I warto o tym również wspomnieć, że jeżeli myślimy o tak zwanym zielonym ładzie, czyli ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, no to wydaje się, że to paliwo błękitne, czyli gaz, powinien pomóc osiągać te wszystkie cele. Czy chciałby pan jeszcze coś dodać?
No w zasadzie to już chciałem powiedzieć. No, także jest to pozytywne i też ludzie będą mieli pracę przy budowie tego rurociągu na pewno i to się po prostu wróci. Na pewno to się wróci. Wszystko jest to na pewno było przeliczane i wierzę w to, że jest inwestycja opłacalna na pewno.
Dziękuję bardzo. Jest 3 minuty przed godziną 13. Nie zdążymy już odebrać kolejnego telefonu, ponieważ jeden z naszych słuchaczy wspomniał o produkcji gazu w Polsce i że to jest najtańszy gaz, jakim dysponujemy, to dodam, że produkcja krajowa wynosi niecałe 4 miliardy metrów sześciennych, a rocznie zużywamy około 19 miliardów metrów sześciennych, więc całą resztę musimy dokupić. 10 miliardów metrów sześciennych, które popłynie od 2022-2023 roku, doskonale uzupełni nam ten bilans i będziemy już musieli dokupywać naprawdę nieduże ilości gazu, mając wiele rynków do wyboru. Wraz z Marcinem Kosińskim mówimy do usłyszenia. Żegnamy się z Państwem we wtorek, czyli jutro kolejny otwarty mikrofon, który poprowadzi redaktor Janusz Życzkowski. Do usłyszenia.